Chwała Bogu, drogie siostry, drodzy bracia. Przywożę bardzo serdeczne pozdrowienia ze zboru w Gdańsku. I może na wstępie wyjaśnię, o co chodziło z tym bobem budowniczym, bo to może się zastanawiacie. Uczymy nasze dzieci czasami odwagi. I raz, gdy szliśmy do Kastoramy, tak powiedziałem właśnie do nich: wiecie co, w ramach ćwiczenia odwagi zapytajcie się w punkcie informacyjnym, czy bob budowniczy robi tutaj zakupy. I dzieci tak popatrzały na mnie z niedowierzaniem, mówiąc: co ten tata znowu wymyślił? No, weszliśmy do Kastoramy. No i mówię: no to ty zapytaj, mówię, tutaj w punkcie, a ty potem przy kasie, bo mamy dwójkę dzieci, każde, prawda, powinno ćwiczyć. Ale jakoś nie chciały zapytać. Nie wiem czemu. No więc ja podszedłem do tego punktu informacyjnego i się pani pytam: wie pani, mam takie dzieci, one chciałyby wiedzieć, czy zakupy robi tutaj bob budowniczy. Pani popatrzała tak na mnie, mówi: nie, nie, nie robi. Ale jestem wdzięczny, ochrony nie wezwała. No dobrze, przed nami kolejna odsłona pięknego listu do Filipian. Zadanie, jakie przede mną postawiono, to mówienie o godności, która wyraża się nie w wyniosłości, ani nie w pysze, lecz w pokorze. I werset, który będziemy rozważać, wokół którego będziemy dzisiaj nasze myśli gromadzić, to jest trzeci werset z drugiego rozdziału. List do Filipian, drugi rozdział, trzeci werset. Czytamy tam takie słowa: i nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Przeczytam teraz ten sam werset jeszcze w dwóch innych tłumaczeniach. Pierwsze to Biblia Warszawsko-Praska, tak zwana, tłumaczenie biskupa Romaniuka. Nie poszukujcie niczego w celu wynoszenia się jedni ponad drugich. Nie gońcie za próżną chwałą, lecz z całą pokorą uważajcie innych za lepszych od was samych. I Biblia Tysiąclecia. A niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Pomódlmy się króciutko. Panie, Ty jesteś autorem słowa i potrzebujemy Twojej pomocy, aby właściwie to słowo rozumieć, aby właściwie je do naszego życia odnosić. I prosimy Ciebie, Duchu Święty, abyś otwierał nasze oczy, nasze uszy. Proszę, byś mnie uzdolnił, abym wszystko należycie mógł wyłożyć, tak jak Ty tego pragniesz najbardziej. Amen. Wczoraj brat Kazimierz Sosulski mówił na temat pewności. I z pewności tego, kim jesteśmy w Bogu, wypływa życie godne Ewangelii Chrystusowej. Możemy być pewni, tak jak słyszeliśmy, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je też kontynuował. Możemy być pewni więc, że On nas gdzieś w połowie drogi nie zostawi. Możemy być pewni, że On będzie się o nas troszczył. I też jak wczoraj słyszeliśmy, bardzo ważne jest dla naszego życia chrześcijańskiego świadectwo, jakie wydajemy na co dzień. Ja osobiście bardzo lubię oglądać różne reklamy. Niektóre są dobre. Co do niektórych dziwię się, że w ogóle ktoś za nie dał pieniądze. Chętnie bym te pieniądze wziął. A może i pomysł miałbym lepszy. Ale tak sobie myślę, że każdy z nas, chrześcijan, jest właśnie reklamą Bożego Królestwa. I tak jak z reklamami jest, możemy być albo dobrą, albo kiepską reklamą. Możemy mieć dobrą, znakomitą reklamą, albo jak powiadamy, antyreklamą. I ludzie patrząc na nas będą wyrabiali sobie zdanie nie tylko o nas, ale o Kościele, jaki reprezentujemy i o tym, o którym mówimy, że jest naszym Panem i Zbawicielem. Jak kiedyś brat Waldemar Sardaczuk, pamiętam, mówił, że chrześcijanin powinien być miły dla sąsiadów nie tylko wtedy, jak zbliża się ewangelizacja, na którą chce ich zaprosić. Sąsiedzi mogą powiedzieć, o, pewnie znowu jakaś ewangelizacja. Ci zielonoświątkowcy spod ósemki powiedzieli dzień dobry. Jednym z elementów tego życia godnego Ewangelii jest stosunek do innych ludzi. Jest to, jak do innych ludzi podchodzimy, jak ich traktujemy. I tutaj właśnie pojawia się ten werset, który mówi o szacunku dla innych, o pokorze. List do Filipian powstał w więzieniu. Apostoł Paweł siedział w więzieniu rzymskim i napisał ten list. List, ogólnie mówiąc, bardzo ciepły, bardzo miły. List pełen radości. Jutro radosny brat będzie mówił na temat radości. Ale też apostoł Paweł, pisząc do Filipian, których bardzo miłował, to widać, to przebija z tego listu, oni przysłali mu kolejną pomoc finansową. On im dziękuje. Był u niego też Epafrodyt i on zachorował, tęsknił za domem i musiał wrócić do Filipian. I on w tym liście pisze o tych różnych rzeczach. Ale gdy czytamy uważnie, szczególnie właśnie ten drugi rozdział i końcówkę pierwszego, widzimy, że Paweł porusza tutaj kwestię jedności. Jedności w zborze. Zawsze, gdy w listach, czy gdy w tekście biblijnym pojawiają się wskazówki odnośnie jakiejś rzeczy, to jest sygnałem dla nas, że coś z tego właśnie w tym miejscu było. I możemy się domyślać, a niekoniecznie domyślać, bo później będziemy też czytać. W Filipii był taki problem. Pojawiła się jakaś kłótliwość. Pojawiło się samolubstwo. Pojawiło się może zabieganie o próżną chwałę, o prestiż. Ludzie zaczęli troszkę może patrzeć na koniec własnego nosa. I Paweł kieruje do nich, natchniony Bożym Duchem, takie właśnie słowa. Jedność ważna jest. Zgodzicie się? No każdy się zgodzi, prawda? Zaraz zacytujemy jeden z psalmów, że tam, gdzie jest zgoda między braćmi, tam Bóg zsyła błogosławieństwo. Ważna jest jedność, ale jedność jest niemożliwa tam, gdzie ludzie dbają tylko o swoje interesy, gdzie widzą tylko koniec swojego nosa, gdzie siebie nawzajem nie szanują. Dlatego zjawia się tutaj taki tekst, taki fragment, aby w zborze w Filipii mogła panować jedność, aby nie było tych przeszkód, o których Paweł mówi. Ale te zasady nie tylko dotyczą życia zborowego. One znakomicie mogą dotyczyć życia rodzinnego, życia małżeńskiego. Tych dwoje staje się jedno, tak? I wiemy o tym bardzo dobrze ci, którzy jesteśmy w związkach małżeńskich, jak ważną jest jedność między mężem i żoną dla zdrowia funkcjonowania małżeństwa i rodziny. Podobnie w życiu zawodowym. Jeżeli w jakiejś firmie jest jakiś zespół, jakaś brygada, pracują nad jakimś projektem i nie ma tam jedności, to cóż oni zrobią? Ba, w Biblii jest nawet negatywny przykład wieży Babel, gdzie ludzie powiedzieli sobie, no zbudujemy wieżę. I zobaczcie, jaka była jedność. Bóg pomieszał im języki i nagle się nie mogli ze sobą dogadać. I tak jest z nami czasami, gdy nie możemy się ze sobą dogadać. przestajemy wspólnie budować, a zaczynamy burzyć. No dobrze, przyjrzyjmy się króciutko temu tekstowi, wyrazom, które tutaj się pojawiają. I nie czyńcie nic z kłótliwości. Ta kłótliwość, przyznam, to dość ciekawe stwierdzenie, ponieważ tak jak nawet przeczytaliśmy tutaj, nazywane to jest współzawodnictwem, kłótliwością. W dosłownym tłumaczeniu nawet jest napisane podjudzanie. W słowniku niezwiązanym jakby z Biblią jest napisane tak, że to jest karierowiczostwo, że jest to nawet zabieganie, podstępne zabieganie o urząd, że jest to prowadzenie jakichś intryg, prowadzenie jakichś gier, które ktoś rozpoczyna, aby coś zdobyć dla siebie. I Paweł mówi, nie czyńcie nic z takiej kłótliwości. Paweł sam wycierpiał z tego względu, gdy przerzucimy kartkę i zajrzymy do 1 rozdziału i do 17 wersetu, tam pojawia się dokładnie to samo słowo. Drudzy zaś głoszą Chrystusa jak? Z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Różne są motywacje. Paweł wiele wycierpiał, między innymi też z tej kłótliwości, i on wie, co może złego się wydarzyć tutaj. Kłótliwość. Jakub napisał na przykład tak, to jest 3 rozdział, 14 werset i 16. 3 rozdział, 14 werset listu Jakuba. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. To samo słowo pojawia się w spisie uczynków ciała. W liście do Galacjan, w 5 rozdziale, w 20 wersecie, tam w naszym tłumaczeniu jest to oddane słowem knowania. Nie czyńcie nic z kłótliwości. Nie czyńcie niczego, prowadząc swoje gry, intrygi, występując jedni przeciwko drugim. List do Rzymian 2:8 mówi o tym, że niektórzy zabiegają o uznanie dla siebie. I znowu tu pojawia się dokładnie to samo słowo. To jest Rzymian 2:8. Kolejna rzecz, jaka tutaj ma miejsce, to jest próżna chwała. Co to jest próżna chwała? No znowu, zarozumialstwo, próżność. Czytałem różne źródła, żeby odkryć, w jakim kontekście to słowo się często pojawia. I wyczytałem coś takiego, że to słowo opisuje postawę człowieka, który uważa, że ma rację, podczas gdy tak naprawdę jej nie ma, ale jest gotowy wytoczyć nawet najpotężniejsze armaty, żeby bronić swojego. Znacie takich ludzi? To sąsiada macie, nie? Tak. Jak słyszymy słowo, mamy takie objawienie od Boga. Widzimy, do kogo kaznodzieja mówi, nieprawdaż? I pojawiają się napisy. To ten sąsiad z Pozusemki, to siostra Krysia, nie? To wujek taki. Jakoś tak, że też Bóg do nas nic nie mówi, nie? Musi być z nami wszystko w porządku. Chwała Bogu. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, lecz jedni drugim zazdroszcząc. Ludzie, którzy są gotowi bronić swojej dobrej reputacji za wszelką cenę. Mój bliski współpracownik opowiedział kiedyś taką anegdotę, że mąż wraca późno do domu i żona się go pyta, gdzie byłeś? On mówi, no byłem u Zygmunta, razem żeśmy remontowali. Ona mówi, nieprawda, dzwoniłam do niego, mówił, że ciebie nie ma. A mąż na to odpowiada, taką wersję przyjąłem i takiej się trzymam. Czasami przyjmujemy jakąś wersję i tej wersji się trzymamy, nieprawdaż? I idziemy w zaparte. Chrześcijanin nie pragnie skupiać uwagi na sobie, ale na Bogu. Zgodzicie się? Pan Jezus powiedział, niech inni widząc dobre czyny w was, mówią jacy z was porządni chrześcijanie. Tak tam jest napisane? Niech chwalą Ojca, który jest w niebie. I to jest sztuka, żyć tak, żyć porządnie, żyć dobrze, żyć radośnie, żeby nie nas chwalili, ale Boga, w którego wierzymy. To najwyższa szkoła jazdy. No właśnie. No dobrze, mamy kłótliwość i mamy próżną chwałę. I mamy problem w zborze w Filipii. Są tam dwie kobiety. Zacne kobiety. O nich czytamy w 4 rozdziale. 2 i 3 werset. Tutaj odkrywa się przed nami troszkę to, dlaczego może właśnie Paweł tyle miejsca poświęca tej jedności, poświęca tej pokorze. Czytajmy. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Dwie kobiety, dwie zacne kobiety. Kobiety, które były zaangażowane w służbę w zborze w Filipii. Ciężko pracowały. Walczyły dla Ewangelii. Ale w pewnym momencie coś się wydarzyło. Co się wydarzyło? Nie wiemy. Ale wiemy, jaki był tego owoc. Co było owocem? Poróżniły się. Poprztykały się kobiety. Poszły w zaparte. I jedna na drugą nadaje. I jedna zapewne i druga zbiera swoich zwolenników. Jeżeli nikt nic z tym nie zrobi, to zbór w Filipii może doświadczyć rozłamu. I Paweł zbolały w sercu, siedzi w więzieniu i pisze na ten temat. I pisze, upominam Ewodię. Tu jest powiedziane, wzywam Ewodię. Nawołuję do niej, żeby coś zmieniła. Tak samo niech Syntycha się zmieni. Bo przecież tam, gdzie dwóch się kłóci, to tu podpowiadają, trzeci korzysta. No trzeci korzysta, diabeł zawsze korzysta, jak się wierzący kłócą, nie? Ale gdy się dwóch kłóci, no to trzeba dwóch, żeby się chcieli pogodzić. Nie wystarczy jedna. Dlatego on przemawia do obu stron. Wiecie, to jest przykre, że w Kościele zdarzają się takie sytuacje. Ale Biblia jest prawdziwa. Tu nie ma żadnego koloryzowania. Wczoraj żeśmy usłyszeli o tym, że jesteśmy robaczkami. A nie byle jakimi robaczkami. Brat Kazimierz powiedział, że nawet uskrzydlonymi jesteśmy. Bóg wie, kim jesteśmy. I On przemawia do nas i spotyka nas w tym miejscu, w jakim jesteśmy. On nie oczekuje od nas tego, żebyśmy udawali kogoś, kim nie jesteśmy. Nie? W zborze możemy udawać. Nie? O, tu dzwoni. To u nas w zborze jest 50 zł na misję, jak zadzwoni telefon. Dzisiaj wieczorem kolekta, można machać. My czasami ludzie wierzący, bo jak mówimy o Ewodii, I o, teraz nie wiem, Syntysze będzie? Syntyche? No. Tu mnie bracia poprawią. To jest wygodnie. Ale pomówmy o nas przez chwilkę. Ileż to razy tak jest, że wiemy przecież, jak się zachować, nie? W zborze. Wiemy, do kogo się uśmiechnąć, nie? Kiedy wstać, kiedy usiąść, kiedy ręce podnieść, kiedy powiedzieć chwała Panu, chwała Pani. Różne rzeczy można. Wiemy dobrze, jak się zachować. Rozumiemy to. I możemy nabrać nawet swojego pastora. O, co tam, siostro, co tam? O, chwała Bogu. A że się w drodze na nabożeństwo pokłócili z mężem w samochodzie, to inna sprawa. On teraz siedzi po tamtym końcu, ona po tym, już dobrze, ale dzieci na szkółce. Chwała Bogu, wszystko jest dobrze, prawda? Potrafimy. No właśnie, ale Bogu nie chodzi o to, żebyśmy jakoś udawali coś. Bo to w ostatecznym rozrachunku nic dobrego nie przynosi. No oczywiście, nie lubimy, żeby ktoś poznał ciemną stronę naszego życia. Nikt nie lubi. Ja też nie lubię. To chyba trzeba być masochistą, żeby się obnosić ze swoimi wszystkimi. Niektórzy ludzie, mamy teraz w telewizji taki społeczny ekshibicjonizm. Ludzie przychodzą do telewizji i mówią o takich rzeczach ze swojego życia, że... Ale my nie oglądamy takich programów, na szczęście. No dobrze. Mamy kłótliwość. Mamy szukanie próżnej chwały. Te dwa można powiązać z pychą. Pomówmy kilka słów na temat pychy, powiedzmy. Pycha. Czytamy w przypowieściach Salomona, 16 rozdział, 18 werset. Tutaj czytamy, pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. I można by wiele przykładów podawać. Choćby takiego Samsona, który był niezwykłym człowiekiem, obdarowanym przez Boga, ale pozwolił, aby pycha gdzieś tam się wkradła i nawet zatracił rozeznanie tego, czy Bóg jeszcze jest z nim, czy nie. Wychodził z założenia, że tak jak zawsze sobie poradzi w tej sytuacji, ale mu się nie udało. Fałszywym obrazem siebie jest właśnie pycha. Patrzymy na siebie nie tak, jak powinniśmy. Pycha jest takim samozadowoleniem, świadomością górowania nad innymi. My ludzie mamy taką naturalną skłonność, by się z innymi porównywać. I jak porównujemy się z tymi, których oceniamy gorzej od siebie, to czujemy się dobrze. Ale jak spotykamy kogoś, kto w jakiejś dziedzinie, która dla nas jest ważna, okazuje się lepszy od nas, to nieprzyjemne uczucie. A przecież takie miałem dobre zdanie na swój temat. I taki tu przyszedł i wszystko popsuł. No. Pycha prowadzi do promowania samego siebie. Niestety nawet w Kościele, z tego co czytamy w Biblii, nie brakuje ludzi, którzy są gotowi angażować się w służbę, nawet niekoniecznie po to, by służyć, ale by jakby wypromować trochę siebie. By swoją osobę gdzieś tam postawić. I ja jestem zdumiony, że czasami nawet bardzo małe rzeczy potrafią nas, ludzi, prowadzić do pychy. To nie trzeba dokonywać nie wiadomo jakich rzeczy. Wystarczą czasami bardzo drobne. Pycha bierze się bowiem z oceniania, z wartościowania, tak jak mówiłem, z porównywania. Jest takim egoizmem skoncentrowanym na sobie, fałszywą oceną swojej osoby. Każe nam stawiać się wyżej od innych. I ona przybiera różne różne formy. I przepraszam teraz, że zrobi się niewygodnie. Przepraszam bardzo. Na przykład człowiek może pysznić się swoim statusem społecznym. Może mieć takie przekonanie, że ze względu na pozycję, jaką ma, czy to w jakiejś organizacji, czy w jakiejś uczelni, czy w ogóle w społeczeństwie, czy w kościele, to on jest ktoś. Chodzi z podniesioną do góry głową. Wiecie, dość powszechne na przykład jest, z całym szacunkiem dla służby medycznej, że pielęgniarki niejednokrotnie czują się gorsze w kontaktach z lekarzami. Jestem ciekaw, czemu tak jest? Że my ludzie dzielimy jednych i drugich. No nie trzeba wiele. Wystarczy na przykład nasz wygląd. Nie? Wystarczy pójść na spacer, może nawet tutaj, prawda, turystyczna miejscowość i tak idziemy. I, o, zobacz, jak tam ubrane, o, tam ubrane. O. Żenada. Przecież wy widziałeś, jakie buty tam? Niewiele trzeba, naprawdę, niewiele trzeba. A już takie dobre uczucie jest, nie? Tak wyższości. Bo ja mam buty Nike, a on ze stadionu tysiąclecia, dziesięciolecia w Warszawie. Zobaczcie, tak niewiele trzeba. Nawet można być dumnym z tego, w jakiej dzielnicy się mieszka. Kiedyś moi teściowie mieli kupić dom, to było na południu Stanów Zjednoczonych, i ten przedstawiciel biura nieruchomości ich obwoził i pokazywał różne dzielnice. I mówi, ale tu państwo nie chcieliby mieszkać, bo tutaj czarni mieszkają. Mój teść mówi, a to mi nie przeszkadza. Nie przeszkadza? Zdziwiony był pan. Wiecie, ale naprawdę niewiele trzeba. Pochodzenie. Ja z takiego miasta, ty z takiego miasta. Ja stąd, ty stamtąd. No. Ale dla mężczyzny auto, jakim jeździ, to dopiero potrafi być fantastyczne źródło poczucia własnej wartości. Jak mamy takie, jakie powinniśmy mieć, ach, jak Bogu dziękujemy. Panie, Ty tak błogosławisz. Tak dziękuję Ci, że ja nie muszę jeździć tą syrenką jak mój sąsiad. Ale to BMW wymarzony. Tak. Tak niewiele trzeba. Naprawdę niewiele trzeba. A Dawid, król Dawid, kiedyś wzniósł taką modlitwę. To jest pierwsza księga Kronik, 29:12. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim. W Twojej ręce jest siła i moc. W Twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Pierwsza Kronik 29:12, dla tych, którzy chcą zapisać. To Bóg jest tym, który nam daje w księgach Mojżeszowych, a w piątej księdze, tam jest taki werset, gdzie jest mowa, nie myślcie tylko, że to waszą siłą, żeście to wszystko zdobyli. Ale to Bóg daje zdrowie i daje siłę do zdobywania tego, co posiadacie. Nigdy o tym nie zapominajcie, powiada Słowo Boże. Bo co się dzieje, gdy zapominamy o tym? Zaczynamy chodzić w pysze. To ja. tymi ręcami. Tymi. Wyprat to ja. Proszę zrobić zdjęcie, to ja. Porównujemy się z innymi. Ale gdy patrzymy do Biblii, to widzimy, że można też się pysznić ze względów religijnych. Na przykład Żydzi pysznili się, wywyższali się ponad Samarytan, a tamci czuli się pogardzani, więc nimi też pogardzali tak sobie nawzajem. Dlatego nie chodzili przez Samarię Żydzi. I mamy oczywiście ulubieńców Pana Jezusa, czyli faryzeuszy. Faryzeusze to byli ludzie, gdy powstawali, czy gdy powstawało to stowarzyszenie, ta frakcja faryzeuszy, to byli ludzie, którzy nade wszystko miłowali Słowo Boże. I oni postawili sobie za najwyższy cel dbać o świętość Słowa, o przestrzeganie Słowa, o jakość życia. To było ich celem i zaczęli się uświęcać, zaczęli studiować Słowo. To było ich dążeniem i marzeniem. Ale w pewnym momencie właśnie coś się wkradło, że tak wzięli to sobie do serca, okazało się, że są w tym dobrzy, że im wychodzi. Wychodzi lepiej niż innym. Skoro nam wychodzi lepiej niż innym, no to jesteśmy kimś. I coś strasznego się wydarzyło. Zaczęli mniemać, że kimś lepszym są od innych. Obłuda się też wkradła w ich szeregi. I dlatego Pan Jezus chyba nikomu bardziej niż im nie doskwierał. Bo Pan Jezus wcale nie zawsze jest taki grzeczny, jak myślimy, że jest. Niedawno powiedziałem w swoim zborze, że gdyby Pan Jezus dzisiaj żył między nami, to niejednemu z nas by się nie spodobał. Bo on zaraz by rozszyfrował każdą naszą obłudę. A on był mistrzem wykazywania obłudy i pychy u innych ludzi. Powiada o faryzeuszach: lubicie zasiadać w pierwszych rzędach. Lubicie przechadzać się po ulicy, gdy się wam kłaniają, gdy mają was w poważaniu. Odpowiada wam to. Ale mam dla was miły komplement. Jesteście jak groby pobielane, wy plemię żmijowe. No, można sobie wyobrazić, co się działo w sercach tych ludzi, gdy słyszeli te komplementy. Jak wszystko się burzyło, dlatego chcieli go zamordować, bo nie mogli znieść tego, że on objawia prawdę o nich, że on ich nie głaszcze, tak jak wszyscy inni ludzie. Chcieli go złapać. Pewnego razu przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Ale super okazja, nie? Teraz go mamy. Mistrzu, oto kobieta przyłapana na cudzołóstwie. Zakon powiada, aby takie kamionować. A co ty mówisz? Wiedzieli, że jeżeli powie, trzeba ukamionować, to wiedzieli, że straci u ludzi. A gdyby powiedział, że nie można kamionować, no to by przestąpił prawo. Ha, mamy go. I zapadła cisza. I Pan Jezus wziął patyk czy palcem, nie pamiętam, zaczął pisać coś po ziemi. I powiedział tak. Kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Proszę bardzo. I nagle ci ludzie poddali się refleksji. I czytamy, że od najstarszego, tylko było słychać padające kamienie na ziemię. Pyk, pyk, pyk. I odchodzili jeden po drugim. Został tylko Pan Jezus i kobieta. przerażona kobieta. Świadoma swojej winy, swojego brudu. I Pan Jezus do niej mówi: i co, nikt cię nie potępił? Nikt, Panie. Ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Pycha jest straszna. Strasznie wyniszcza człowieka. Wyniszcza jego duchowe życie. Bo gdy faryzeusz wszedł do świątyni i modlił się: o Boże, Ty widzisz, że ja chodzę co niedzielę na nabożeństwa. Ty widzisz, że ja zawsze pastorowi po kazaniu mówię, że takie dobre było. O, Ty widzisz, że ja i na modlitewne pójdę. A gdy pastor powie, żeby kogoś odwiedzić, to i nawet odwiedzę, chociaż mi nie po drodze. Ty widzisz, Panie. Ty widzisz, że ja nie jestem jak tamta siostra, która od 25 lat jest w tym zborze, ale jeszcze nigdy jej na modlitewnym nie widziałam. Ty widzisz. Robi się niewygodnie, bo Bóg ma dostęp do naszych serc i widzi, jacy jesteśmy. I tak jak boimy się odrzucenia ludzi, tak nie musimy się bać odrzucenia Boga, bo On przyjmuje nas. Tak jak przyjął tego celnika, który mówił: Panie, nie jestem godzien tu być. Być może nawet myślał tak: nie jestem jak ten faryzeusz. Ten to jest gość. On pości, on modli się, on zna słowo. A ja nic nie jestem wart. Ale to właśnie jego Bóg dotknął. To właśnie jego Bóg nawiedził. Pycha prowadzi nas do skupiania się na sobie, na tym, jacy my jesteśmy. I popycha nas do tego, byśmy się z innymi porównywali i zazwyczaj z tymi, wobec których lepiej wypadamy. Ale jeżeli nasze życie jest traktowane jako rywalizacja, jako walka, w której musimy kogoś wyeliminować, okazać się lepszymi, to gdzież będzie miejsce na miłość, na jedność? Gdzież okażemy się braćmi i siostrami, jak będziemy współzawodniczyć ze sobą? No, ale jeżeli ktoś Biblię zna i czyta, to powinien zaprotestować, bo Paweł przecież zachęca nas do tego, byśmy współzawodniczyli ze sobą. A chociażby w okazywaniu szacunku. Ścigajcie się w tym okazywaniu szacunku. Wiecie, takie miejsca jak to, takie wspólne wyjazdy są znakomite do tego, aby szlifować nasz charakter. By się okazało, jakimi jesteśmy naprawdę, gdy czekamy na windę. Wczoraj była taka prośba modlitewna. Nie? Gdy się czeka na windę już 5 minut, ta kolejka taka zahaczała tutaj aż od po toalety i tu ktoś nagle hycy się, tak od drzwi się zatrzasnął. Ale to jeden się wepchał. Nie? Różne są sytuacje. W takim właśnie miejscu, w jakim jesteśmy, a to ktoś nasze miejsce na plaży, co żeśmy tutaj sobie wczoraj, prawda, ten wał usypali i tam a on zajął nam to miejsce. A tak rano ręce wznosił i się modlił. Chrześcijanin, nie? Paweł mówi, żeby takich zachowań nie było wśród Filipian, ponieważ one niszczą jedność. No skoro nie ma być takich zachowań, to jakie mają być? Czytamy. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. No ale co ma zrobić taki koszykarz? Nie? Jak ktoś ma 1,50 m, to żaden problem, nie? Co tu zrobić? No właśnie, pokora. Czym jest pokora? To słowo, które tutaj występuje, nie tylko tutaj w ogóle w Nowym Testamencie, czy też nie, w tłumaczeniu na grecki Starego Testamentu, ono mówi o jakby o nisko położonym umyśle, czyli że ktoś myśli o sobie, że jest nisko położony. Niski w sensie jakby nieważny. Niski w sensie uniżony przed innymi. I w kulturze greckiej to było bardzo niechętnie promowane stanowisko. No bo nikt nie chciał być uniżony. Uniżeni byli niewolnicy. A ja, człowiek wolny, mogę chodzić po ulicy z podniesionym czołem. Więc tak naprawdę wzywanie w Nowym Testamencie do pokory, do tego, aby być człowiekiem uniżonym, było wówczas rewolucyjne i dzisiaj też jest chyba troszkę rewolucyjne. No właśnie. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. List do Efezjan 4:2. Mamy w pokorze znosić jedni drugich. Wiecie, to znoszenie to jest to samo słowo użyte, jak czasami prześladowania się znosi. Czasami musimy siebie nawzajem znosić. Ja czasami powiadam tak, że my mamy taką listę może ludzi, których musimy znosić, a bardzo odkrywcze jest przekonanie się o tym, że my jesteśmy na czyjejś liście. Do znoszenia. I muszą nas znosić. Co to znaczy uważać kogoś za wyższego od siebie? Znowu etymologicznie tutaj, językowo, tu jest użyte słowo, które mówi o tym, że ktoś nad kimś ma władzę. Że ktoś przewyższa kogoś. Jest w tym sensie od kogoś lepszy. No to co tu teraz z tym zrobić? A to ładna zagłostka, nie? Wczoraj było o poczuciu wartości, o tym, żeby brat Kazimierz tak chciał nas w Bogu dowartościować, a tu przychodzi następny i mówi, że my nic w ogóle takie jesteśmy i że uniżeni mamy być. I co to z tym zrobić? A co z tym zrobić? To się przekonamy po przerwie 15-minutowej. Więc punktualnie przyjdźmy. U mnie teraz jest 23 minuty po godzinie 11. To możemy nastawić zegarki, chyba że ja muszę przestawić. Za 15 minut punktualnie spotkajmy się na tym miejscu. W dalszym ciągu będziemy rozważać trzeci werset z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Powiedzieliśmy sobie o tym, że z tej pewności, o której wczoraj słyszeliśmy, pewności tego, kim jesteśmy w Chrystusie, co On dla nas zrobił i jak na nas patrzy, wypływa życie godne Ewangelii Chrystusowej. A jednym z elementów tego godnego życia, czyli tej godności życia, jest nasz stosunek do innych ludzi, to jak ich traktujemy. Do tej pory powiedzieliśmy sobie troszkę o pysze, powiedzieliśmy o kłótliwości, o próżnej chwale. A teraz chcemy w czasie, który nam pozostał, zmierzyć się troszkę z kwestią pokory. Uważajcie jedni za drugich, jedni drugich za wyższych od samych siebie. Nie chodzi tutaj o to, żebyśmy porównywali się z innymi. Nie chodzi też o to, abyśmy mieli siebie za nic. Ale Paweł Apostoł, A przypomnijmy sobie, mówi tutaj w kontekście jedności i poszanowania wzajemnego, wzywa Filipian, a dzisiaj przez to słowo Bóg wzywa nas, abyśmy nie szukali tylko co nasze, ale pamiętali też o tym, co cudze, o czym mówi werset kolejny, werset czwarty. Bo tam, gdzie ludzie widzą tylko koniec swojego nosa, trudno zbudować coś wspólnie. Zgodzicie się? Dlatego Paweł mówi, że do tej jedności, do tej zgodności, do tej jednomyślności w Chrystusie potrzebna jest właśnie pokora, potrzebne jest uniżenie. Przed Bogiem jesteśmy wszyscy równi. Nie jest to komfortowa wiadomość. Nie musimy się z nikim porównywać wobec tego. Nikomu niczego nie musimy udowadniać. Nie musimy udowadniać, że jesteśmy cenni. Dlaczego nie musimy udowadniać? Bo po prostu jesteśmy. Życie w pokorze przed Bogiem jest życiem w wolności. I o tym będzie, jak mniemam, jutro mowa. Człowiek pokorny jest człowiekiem szczęśliwym, jest człowiekiem zadowolonym z życia, jest człowiekiem pełnym radości. Pokora to jedna z, to jeden ze sposobów chronienia się przed zgorzknieniem. List do Rzymian zawiera takie oto słowa, 12 rozdział, 16 werset. Przeczytamy trzy wersety, dwa z listu do Rzymian. Posłuchajmy tego słowa. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Tu taki wtrend zrobię. Jest też werset, który mówi, że poznanie, co robi? Pamiętacie? Nadyma, a miłość buduje. Czasami powodem naszej pychy może być nasze wykształcenie, nasza wiedza. I wtedy z góry patrzymy na innych. Ale tutaj przeczytaliśmy, bądźmy wobec siebie jednakowo usposobieni, czyli traktujmy wszystkich z takim samym szacunkiem. List Jakuba, pamiętamy, no gani tych, którzy, prawda, w pierwszych rzędach sadzali tych ze złotymi pierścieniami, tych, którzy tam sponsorowali wszystko, a reszta gdzieś tam równo ludzi traktujmy, powiada Boże Słowo. Nie czyńmy różnicy, bo i Bóg nie czyni. Przed Nim wszyscy jesteśmy równi. Wspomniałem o tym wersecie 12:10, też list do Rzymian. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. To w ogóle taki ciekawy, piękny werset. Jak tu się można wyprzedzać? Tak sobie myślę, gdy za chwilę zakończymy ten wykład i wyjdziemy stąd, i tak każdy będzie, ależ nie, ależ proszę, ależ gdzieżby, jakby, prawda, to tu wszyscy zostaniemy, chociaż są, prawda, dwa wyjścia. Każdy będzie okazywał sobie szacunek. No ale to jest piękne, gdy możemy okazać drugiemu człowiekowi szacunek. Ja, kiedy tylko mogę, jakoś staram się wnosić do życia nawet pani urzędniczek, urzędników czy na poczcie troszkę radości, troszkę jakiegoś takiego uśmiechu. Bo wiecie, z różnymi ludźmi tam te panie w okienkach się stykają, nie? Z takimi jak my między innymi, nie? No właśnie. Dobrze. List do Efezjan, 5 rozdział, 21 werset. To jest werset, o którym mężowie zapominają. Bo w następnym to jest miód na serce męża. Jest żony, bądźcie uległe mężom swoim. Cóż za poezja. Ale werset wcześniej jest właśnie napisane to, co jest napisane. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Zobaczcie, w życiu codziennym mamy jedni drugim ulegać, czyli nie upierać się przy swoim. Nie musi moje być zawsze na wierzchu. Mogę z czegoś zrezygnować. Pokora we współczesnym świecie, no to jest, wiecie, w tym gronie, jak tu jesteśmy, to może nie ma aż takiego wielkiego problemu. Bo większość z nas zna Biblię, miłuje Boga, czytamy Słowo Boże, chcemy je, wierzę, wypełniać i wiemy, no, że mamy być pokorni, no, przynajmniej to wiemy, na pewno. No, ale gdy rozjeżdżamy się z takich spotkań jak te, idziemy do miejsc pracy, do szkoły, w sąsiedztwie, gdziekolwiek, gdy musimy jakieś sprawy załatwiać w urzędzie, gdy różne rzeczy musimy załatwić, to już wtedy nie jest tak kolorowo, nieprawdaż? Zderzają się dwa światy, dwa królestwa. Królestwo Boże, którego zasady są tak diametralnie różne od królestwa tego świata, w którym pokora jest czymś raczej zaginionym, w dużej mierze wymarłym jak dinozaury. W dzisiejszym świecie możemy raczej spotkać się z tym i tak się nam mówi, że no musimy, możemy kupić taką książkę na przykład, o, rozbudź w sobie olbrzyma. Jak kupisz taką książkę, wszystko w życiu załatwisz. Się dowiesz z niej, jaki jesteś olbrzymi i jaka w tobie siła drzemie, tylko ją tam trzeba odpowiednio rozbudzić. I wtedy dopiero cały świat zobaczy, jak wspaniały i cudowny jesteś. I niestety niektórzy ludzie kupują to. Znaczy nie tylko, że książkę kupują, ale tę ideę kupują. I gdy możemy patrzeć na to, do czego dzisiaj ludzie dążą, gdy czasami przypatrzymy się rozmowom czy wywiadom z jakimiś gwiazdami, to czasami jest bardzo przykro i smutno. One bez żadnej, jak to mówi młodzież, żenady mówią, tak, ja jestem najlepszy, chcę być najlepszy, do tego lubię, jak mi się zdjęcia robi, a lubię, jak o mnie piszą, prawda, i tak dalej. Ludzie, którzy żyjemy pośród takich ludzi, a w pracy niejednokrotnie jest tak, że ktoś pod kimś coś kopie, komuś coś podkłada, bo się chce po czyichś plecach wspiąć na jakieś stanowisko. I co teraz my jako chrześcijanie, jako ludzie miłujący Jezusa mamy zrobić w świecie, który wcale tak sobie pokory nie ceni, jak ceni ją sobie Pan Jezus? I możecie słusznie powiedzieć, oj pastorze, tobie łatwo mówić. No, wyznam, że nie zawsze łatwo mówić nawet pastorom. Ale dużo łatwiej jest powiedzieć niż to zrobić. Ale skoro Bóg o tym pisze w swoim słowie, o tym nam mówi, to wierzę, że nie chce, aby to pozostało tylko w sferze marzeń niedoścignionych, jak wakacje gdzieś, prawda, które w katalogu wypatrzyliśmy. Dzisiaj pokorę przedstawia się w sposób karykaturalny. Utożsamia się ją z kompleksem niższości, z kompleksem poczucia wartości. Człowiek pokorny w przekonaniu otaczającego nas świata to człowiek słaby. Zgodzicie się ze mną? Jak oddałem życie Bogu, chodziły wtedy takie fajne traktaty. Wydawał je CIK, tak to się firma nazywała, chyba po dzień dzisiejszy się nazywa, i naszym ulubionym był traktat zatytułowany Mięczak. Kto z was widział i czytał taki traktat? Oj... Trzeba zaprenumerować gdzieś, żeby rozesłać. To muszę opowiedzieć króciutko historię. Bo warta jest to powiedzenie. Dzieje się sprawa między twardymi facetami. Kierowcy tirów. Ja jestem pełnym podziwu dla kierowców tirów, jak oni tymi tirami jeżdżą długo, daleko. Ciężka praca. Czapki z głów. Trzeba naprawdę się nad nimi pochylić. I na takim postoju dla tirowców dwóch wysiada ze swojej maszyny i widzą tył innej maszyny. A tam jest napisane, ktoś mi przypomni co? Jezus żyje. I jeden do drugiego mówi: Jezus to mięczak. Co to za mięczak jeździ tą furą? No i nagle wychodzi taki, prawda, zza rogu. 2 metry. Pudzian to by się przy nim i Schwarzenegger razem by się schowali. I on taki wychodzi i mówi: co panowie, chcecie porozmawiać? Chodźcie, wam postawię lunch. I przysiedli się do stołu. I w tym traktacie jest przedstawione, jak ten człowiek przedstawia im Ewangelię. Mówi w nim o Jezusie Chrystusie. Mówi o Jego miłości i mówi o Jego cierpieniu. Mówi o tym, jak bardzo cierpiał na krzyżu ze względu na wszystkie nasze grzechy i nasze winy. I traktat kończy się tym, że ci twardzi faceci ze łzami w oczach oddają swoje życie Jezusowi. Bo rozumieją, że On nie był mięczakiem. Że żeby być naprawdę pokornym człowiekiem, żeby wykonać Bożą wolę, to trzeba być mocnym. Ale niekoniecznie tą mocą ludzką, mocą Bożą. I gdy pomyślimy o Jezusie, będziemy na koniec przywoływać różne fragmenty. To któż z nas by powiedział, że On był mięczakiem? A przecież jest dla nas wszystkich niedoścignionym wzorem pokory. Tego, co znaczy być człowiekiem uniżonym. Pan Jezus powiedział: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Może niektórzy z was lubią konie. Gdy konie widać takie dziko biegające, to tylko na westernach, prawda? U nas żadnych takich nie ma. Chyba że gdzieś są, nie wiem. Ale gdy takiego konia dzikiego złapano, to potem co trzeba było z nim zrobić? Ujeździć go. Jakiś odważny kowboj musiał na niego wsiąść. A może miał na imię Witia? Nie wiadomo. I trzeba było tego dzikiego konia ujeździć, okiełznać go. I ten koń, jak przystało na konia, buntował się, bo nagle mu coś tam na plecach siedzi. I się denerwował i chciał go zrzucić. I toczyła się walka. Kto zwycięży? Koń czy jeździec? I w końcu przychodził taki moment, że koń się uspokajał. Co się z nim stało? Sił mu zabrakło? Nie, ma jeszcze tyle siły, że coś zostało złamane. Został uniżony. Teraz na tym koniu będą jeździć różni ludzie. Czy ten koń ma mniej siły w sobie? Czy coś mu ubyło z siły? Nie. Ale ta siła teraz, która w nim jest, jest mądrze, dobrze ukierunkowana, wykorzystana. I podobnie jest z nami trochę ludźmi. Bóg musi okiełznać tę naszą dzikość. I gdy pozwolimy się Jemu okiełznać, wówczas On może nas prowadzić. Człowiek uniżony. Kwintesencją pokory jest taka świadomość uzależnienia, bycia zależnym od Boga, od Jego łaski. Chęć podporządkowania się Bożej woli. No ale te założenia są dla nas trudne do przyjęcia. Ba, dla nas chrześcijan. Trudno nam jest, też wierzgamy. Jak Paweł mówił o tym ościeniu. Czasami wierzgamy. To co dopiero ludzie, którzy Boga nie znają. Wokół których jesteśmy na co dzień. Z którymi jeździmy może autobusem, tramwajem, stoimy na przystanku. Pokora to patrzenie na siebie z Bożej perspektywy. Ani więcej, ani mniej. List do Rzymian, 12 rozdział, 3 werset tak powiada. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak mamy na siebie patrzeć? Czy prawdziwą pokorą jest to, o, ja nic nie warty, nie, nie. Pastor przychodzi, ktoś przychodzi, mówi, no może byś, o, ja nie, nie, ja nic nie potrafię. Prawdziwie pokorny człowiek, powiemy. Myślę, że nie. Czasami uczciwie musimy powiedzieć, i ja przed wami się przyznam, serce otworzę. Czasami w tej pokorze się gubimy. Nie jesteśmy pewni, co jest pokorą, a co nie. Ktoś przychodzi do nas i mówi, no dobrze to zrobiłeś, znakomicie ci poszło, coś narysował ktoś, no znakomicie, przygotowałeś to spotkanie, znakomicie, ktoś fantastycznie zagrał, jak zespół tutaj znakomicie gra. Mam jedną tylko prośbę, żeby basista w przyszłym roku zaopatrzył się w kontrabas. Jak tak ładnie grają, to czasem tak zrobi. Nie? Wiecie, jak robią tak czasami? No i wtedy ktoś powie, no nie, ja nie potrafię grać w ogóle. Ja w ogóle nie potrafię. Czy tym jest pokora? Ale czasami tak się zachowujemy w dobrej wierze. W dobrej wierze. Jestem o tym święcie przekonany, że w dobrej wierze tak się zachowujemy. Ale co Bóg mówi w swoim słowie? Każdy ma myśleć o sobie i rozumieć to, kim jest, z umiarem, stosownie do wiary, tak jak Bóg na nas patrzy. A jak Bóg na ciebie patrzy? Wczoraj usłyszeliśmy o tym, jak bardzo Bóg nas ceni i że przychodzą różni ludzie, którzy chcą pozbawić nas tej godności. Gdy ktoś uradowany mówi, jestem człowiekiem zbawionym. Wiesz, Jezus zmienił moje życie. Ty pyszałku jeden, kto może powiedzieć, że jest zbawiony? A może rzeczywiście to pyszne? I wtedy zaczynamy się kulić w sobie. I mówi, no nie, nie, to ja tak nie mogę mówić. Nie, pokora jest wolnością. Nie boimy się. Pokora jest wolnością od strachu przed ludźmi. Nie musimy się bać, co inni o nas powiedzą. Wiecie, ja kiedyś prowadziłem u siebie w zborze uwielbianie. Stawałem z gitarą i grałem. A że jestem samoukiem i wychodziło jak wychodziło, nieraz nie w ten ton trafiłem. I wyobraźcie sobie, jak fajnie, tu zbór 200 osób, a ja źle zaczynam refren. I potem trzeba odkręcić to wszystko. Czerwiony na polikach. Głupio jak nie wiem co. No ale co? Każdemu się może zdarzyć, nie? Czy nie mogłem powiedzieć, no nie, jak ja coś takiego, to nie będę się wystawiał na pośmiewisko tutaj. Co to? Nic nie będę robił. Jedna rzecz. Modlitwa wstawiennicza. Będę siedział w domu i się wstawiał. Pokora to postawa całkowitej zależności od Boga. To czerpanie poczucia własnej wartości z Boga, nie z ludzi. Wczoraj też słyszeliśmy, Paweł apostoł mógł się chlubić wieloma rzeczami, mógł się pysznić nimi. Ci, którzy według tego paradygmatu myślowego funkcjonowali, mogli mu tylko zazdrościć. Takiego urodzenia, takiego pochodzenia, takiego wykształcenia, no wszystko było. A on powiada co? To wszystko uznaje za śmieć. Ja nie potrzebuję tego. Czy on to odrzucił? Nie, nie odrzucił tego. Nieraz cytował pogańskich nawet poetów. Znał się na literaturze. Był człowiekiem obytym. U Gamaliela studiować to, ha, to Harvard, Oxford, Yale. Te wszystkie uniwersytety. To był znamienity, znakomity nauczyciel. Ale Paweł zrozumiał w pewnym momencie, że jego poczucie wartości nie kryje się w tym, u kogo studiował, jakim koniem jeździ, ile ma koni pod maską. Nie w tym, ale jego poczucie wartości kryje się w tym, kim jest w Chrystusie. I w momencie, kiedy my ludzie zrozumiemy tę prawdę objawioną, stajemy się ludźmi wolnymi. Wyobraźcie sobie, jaki to komfort. Już nie musimy nikomu niczego udowadniać. Nie musimy niczego dla kogoś robić. Nie musimy się bać tego, że ktoś nas skrytykuje. No skrytykuje. No co się dzieje? Pana Jezusa też krytykowali. Jeszcze się taki nie narodził, jak powiadamy, co by wszystkim dogodził. Bycie pokornym nie oznacza bycia cichą myszką. Bo jeżeli ktoś wczoraj, brat Michał, wzywał do służby, ale jeśli ktoś bierze się za służbę, to się wystawia. Czy tak? Nie? Najlepiej nic nie robić, bo wtedy można sobie siedzieć w loży odpowiedniej i paluszkiem pokazywać, nie? No, a ten tamto, a ten tamto, a ten tamto. Pić te święte herbatki, nie? Po nabożeństwie i wszystko mieć obgadane. Ale jeżeli ktoś zaczyna coś robić, to się wystawia. I co teraz? A może a nikt mojego imienia nie wymienił, jak dziękowali. A ja przecież też zamiatałem kablicę. I bardzo dobrze. I Bóg uczy. I patrzy, dlaczego ja to robię? Czy dlatego, żeby ktoś moje imię wyczytał? Czy robię to dlatego, bo chcę to robić? Bo Bóg mnie zbawił, bo chcę usłużyć. Czy mnie ktoś zobaczy, czy nie zobaczy, czy mi powie coś, czy nie powie, czym jest. Ja chcę to zrobić, dla Jezusa to robię. I dla Kościoła, który On miłuje i umiłował na śmierć. I co mi tam? Jeżeli źle zamiatam, to będę chciał lepiej zamiatać. Dla Niego. Będzie tak czysto w tej kaplicy, jak nigdy nie było. Zobaczcie, pokora wyzwala do tego, aby służyć w wolności i miłości. Oddać wszystko, co mamy. Ona nie polega na tym, że będziemy zaprzeczać talentom, które posiadamy. No bo to by było kłamstwo. Ktoś przyjdzie i powie do nas, no jesteś zdolny, znakomite zdjęcia robisz, wiesz? Na kongresie robiłeś zdjęcia i te w internecie, no znakomite, słuchaj. Jak ty żeś to zrobił? Taki piękny zachód słońca. U nas w zborze niedawno mój jeden z ludzi, który lubi robić zdjęcia, pokazał mi zdjęcie łysek. Czy wiecie, to są łyski? Bo ja nie wiedziałem. To nie łyski takie w butelce, tylko to są te ptaszki. I te ptaszki on na spacerze zobaczył, jak one akurat młode się wychodziły. Młode się pojawiły. On zrobił zdjęcie i przysłał mi to zdjęcie. Mówi, no piękne zdjęcie, słuchajcie. Fantastyczne. No ale co on ma teraz powiedzieć? No nie, nie wyszło mi. A wiecie, że tak jest czasami. Tak jest na przykład z muzykami, to zauważyłem niestety, że oni mają tę trudność, bo trudno im się nie porównywać z innymi. No bo znowu ten świat, w którym żyjemy, to są wyścigi, nie? W najlepszych orkiestrach kto gra? Najlepsi grają. No to jeżeli jesteś, przepraszam za ten kolokwializm, cieniasz, no to wypadasz. No więc trzeba dążyć do tego, aby być dobrym, aby być najlepszym. Ale jakie są motywacje w tym? Człowiek pokorny potrafi popełnić błąd i żyć dalej bez zawału serca. Człowiek pokorny potrafi przeprosić i prosić o wybaczenie. Człowiek pokorny gotów jest się uczyć. Testem na przykład jest przyjęcie krytyki. To dobry test. Każdy z nas jest tak testowany. Gdy przyjdzie ktoś i nam coś powie, a żeś to źle zrobił, to tam, to jak ty to? Jak zareagujemy? Oczywiście wiemy, że trzeba się uśmiechać. A co w środku się dzieje? Czasami nawet nad tym nie możemy zapanować. Nie? I tak tutaj jeszcze. Tu się kłaniamy. Bóg będzie nas testował, bo On chce nas zmienić, On chce nas uwolnić. Człowiek pokorny jest wolny od tego, aby na kimś robić wrażenie. Wiecie, żeby wywrzeć wrażenie. Niektórzy ludzie się tym lubują. Lubią być jakieś te światełka, Jupitery jakieś w blasku, prawda? Tam ich oklaskują czy coś. Człowiek pokorny łagodnie postępuje z innymi, bo wie, z jakiej gliny sam jest ulepiony. Wie, że sam nie jest bez winy, tak? To po co rzucać kamieniami? Ktoś powiedział tak, jeśli chcesz sobie zobaczyć, jaki jest wysoki poziom pokory u ciebie, to zadaj sobie pytanie, czy wolisz chwalić innych, czy wytykać ich błędy? Co ci łatwiej przychodzi, co ci sprawia większą radość? Jak niedawno słyszałem, nie ma większej radości nad tym, jak dowiedzieć się, że sąsiadowi się nie powiodło. Czemu w kościele nie potrafimy się cieszyć tym, że nasz brat albo siostra są wywyższeni? Że ktoś z naszego środowiska zdobył jakąś nagrodę, że gdzieś piastuje jakieś wysokie stanowisko. Chwała Bogu! Z całego serca każdemu z was, jak tu siedzicie, życzę tego, co najlepsze. Abyście byli najwyżej postawieni w tym świecie. I abyście tam mogli świecić. A czemu ona, nie ja? Wiecie, w chrześcijańskim świecie też tak jest. Kogoś Bóg używa, a ty sobie tak myślisz, no tak. A mnie to chyba Bóg nie kocha. Pościłem całą noc. Modliłem się przed śniadaniem. A to nic. I porównujemy się. Pierwszy mój pastor świętej pamięci, Anatol Matiaszuk. W ogóle nie mogliśmy tego pojąć, czemu on, taki znakomity kaznodzieja, nas młodych wpuszczał i tam siedział i słuchał, co my mówimy. No ale wpuszczał nas. Pamiętam, jak pierwsze moje kazanie, to nic nie widziałem poza balustradą w naszej kaplicy. Dopiero kilka minut po kazaniu mi wzrok przywrócono i zobaczyłem, że ludzie są w środku. Taką tremę miałem. Taki byłem przerażony. Bałem się jak nie wiem co. Pamiętam do dzisiaj to kazanie. Ale co wtedy powiedzieć, że no to dziękuję bardzo. Dzisiaj nie wiem, jak to jest z wami w waszych zborach, ale zauważyłem, że ludzie coraz bardziej boją się świadectwo przekazać. A dlaczego się boją? No boją się, że coś nie tak powiedzą, że ktoś tam się zaśmieje. Przecież tutaj siedzą ludzie, którzy będą spijali każde słowo z twoich ust. To co dopiero gdzieś wśród ludzi, którzy rzeczywiście skrytykują. Zobaczcie, gdzieś to diabłu się udało w nas zaszczepić taki strach. Ale o strachu to jutro, więc już nic nie mówię. I Anatol Matiaszuk zwykł mówić tak, że kiedyś pewnemu człowiekowi przyznano medal za pokorę, ale następnego dnia mu go zabrano, bo zaczął nosić. Dzisiaj takie słowo dosyć znane, asertywność. Zachęca się nas, ludzi, żebyśmy byli asertywni. Ale to tak naprawdę nie jest niczym złym być asertywnym. Bo byciem asertywnym znaczy wyrażaniem w pełni siebie w poszanowaniu dla innego człowieka. Czyli, że ja nie boję się czegoś powiedzieć. Jestem sobą, ale jestem sobą nie tak, żeby kogoś drażnić, żeby kogoś ranić, ale z szacunkiem dla niego. Nie boję się, mam prawo powiedzieć nie, gdy częstują mnie czymś, czego bym nie chciał. Mogę powiedzieć nie, dziękuję. No co ty? No, dziękuję. Bez urazy. Mniemam, że bardzo dobre, ale ja dziękuję. I tak naprawdę jest to umiejętność nabyta. Ktoś powiedział, że pokora jest jak czoło. Czoło jest we właściwym miejscu. Ani za wysoko, ani za nisko. I możemy chodzić wyprostowani. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nas miłuje. Że w Jego oczach jesteśmy szczególni. Jeżeli jesteście do mnie podobni, ja niejednokrotnie się zastanawiam nad tym, co ten Bóg we mnie widzi. Nieraz zadaję sobie pytanie, dlaczego On jeszcze ciągle chce, żebym robił to, co robię. On wie, jaki jestem. Moja żona wie, jaki jestem. Zborownicy wiedzą, jaki jestem. Ale Bóg jest pełen łaski, pełen miłosierdzia. I On pragnie używać ciebie i mnie. Chciałbym, zmierzając już do końca, przywołać jeszcze jedno ciekawe badanie, które zostało przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych pośród najlepszych firm. Firm bardzo znanych, takich jak Coca-Cola, Hewlett-Packard i tak dalej, i tak dalej. I autorowi tego badania chodziło o to, aby zobaczyć, które z firm i dlaczego z sukcesem przeprowadziły zmianę z bycia dobrą firmą do bycia najlepszą firmą w swojej branży. I różnego rodzaju badania tam były. I tą książkę można kupić w języku polskim. Jim Collins jest autorem. Od lepszego do dobrego. Nie pamiętam polskiego tytułu. Ale co wykazały te badania? Mianowicie wykazały, że we wszystkich tych firmach są szefowie, którzy mają jedną cechę wspólną. I nikt by nie zgadł, jaka to jest cecha. Ci, którzy badali, byli zdumieni odkryciem. Nazwali tych ludzi, czy ten styl ich przywództwa, nazwali styl przywództwa na poziomie piątym, cokolwiek, nie będziemy się tym zajmować. Ale okazało się, że ci szefowie tych wielkich korporacji są niezmiernie pokornymi i skromnymi ludźmi. I oni wszyscy łączą tę pokorę z niesamowitym oddaniem sprawie, której służą. Pokora, gotowość do poświęcenia. Przypomina wam to coś? Mówimy tutaj o ludziach nieodrodzonych. Mówimy tutaj o biznesie, o firmach, o profesjonalizmie. Mówimy tutaj o najwyższej półce. My lubimy mówić najwyższa półka i taka no, niższa półka. Zobaczcie, nawet w tym środowisku okazało się, że pokora jest bardzo wartościowa. No dobrze. W czasie, który nam pozostał, postaramy się krótko odpowiedzieć na pytanie, skąd tę pokorę wziąć? Skąd ona się bierze? Ależ bracie, po co mówić? Przecież wiemy, że od Boga. Gdy przychodzimy do Boga po raz pierwszy, gdy mają miejsce takie piękne momenty, jak wczoraj wieczorem, jak przedwczoraj, gdy są ludzie, którzy chcą Bogu oddać swoje życie. Co jest potrzebne do nawrócenia? Potrzebne jest uznanie swojej grzeszności, uniżenie, przyznanie Bogu racji. Panie, to Ty masz rację. Zwyciężyłeś. Chcę do Ciebie należeć. Jestem grzesznikiem. Obmyj mnie, oczyść. Potrzebuję Ciebie. I człowiek przychodzi do Boga. Nawraca się, jak powiadamy. Bóg zradza go na nowo. I w tym już jest zawarte to nasienie pokory. Tego uniżenia, które ma towarzyszyć temu nowonarodzonemu chrześcijaninowi przez resztę jego życia. Pokora. Przeczytamy z dwóch miejsc. Z Jakuba listu i z Piotra. List Jakuba, 4 rozdział. 10 werset. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Trzymajmy tam palec, 3 kartki przewróćmy. Będzie 1 list Piotra, 5 rozdział. Piąty, 6 werset. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuście się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Słowo Boże powiada tak. Jeżeli uniżysz się przed Bogiem, On zadba o Twoje interesy. On się Tobą zaopiekuje. On Ciebie poprowadzi. On się o Ciebie zatroszczy. Nie będziesz musiał sam siebie, sama siebie promować. Bóg Ciebie wypromuje. Jeżeli uniżymy się przed Bogiem, Bóg obiecuje nas wywyższyć. Cokolwiek to by znaczyło, w różnych okolicznościach naszego życia. Ale jeżeli wybieramy drogę pychy, to musimy wiedzieć, że Bóg staje przeciwko nam, bo Bóg się pysznym przeciwstawia. I to jest ten wybór, przed jakim stajemy. Jeżeli chcemy uprzeć się przy swoim, Bóg nam na to pozwoli, bo każdy z nas ma wolną wolę. Ale musimy wiedzieć, że wtedy idziemy przez życie sami, że mamy wiatr nie w żagle, ale w przeciwną stronę. Mamy piasek w oczy. Mamy Boga zamiast po swojej stronie przeciwko sobie. Któż logicznie myślący chciałby mieć Boga przeciwko sobie? Przecież to nierówne szanse. Kto z nas chciałby wystartować? Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Gdy otwieramy swoje serce, takie jakie ono jest, bez żadnych zasług, bez niczego, Bóg to serce bierze i zaczyna kształtować. I gdy pomyślimy o Piotrze, zobaczmy, jaki był Piotr. Ja to zrobię. Panie, gdzie tam? Ja, mieczyk, załatwię sprawę. Poczekaj chwilę. Piotr. Panie Jezu, załatwimy. Wszystko załatwimy. Możesz na mnie liczyć. A na koniec Pan Jezus do niego mówi: Piotrze, gdy byłeś młody, szedłeś tam, dokąd chciałeś iść. Ale przyjdzie taki dzień w twoim życiu, kiedy ciebie przepaszą i poprowadzą tam, dokąd nie chcesz iść. A to powiedział, wspominając, jaką śmiercią umrze. Powiada się, że Piotr oddał życie na krzyżu. Ale nie uznał siebie za godnego, żeby umierać jak Pan, więc kazał ten krzyż obrócić. Co Bóg może zrobić z człowiekiem, który uniży się przed nim? Popatrzmy na apostoła Pawła. Człowiek znamienity. Dzisiaj byśmy mogli powiedzieć z pierwszych stron gazet. Niezwykły człowiek. Obrał drogę apostoła. Kamienowano go, oskarżano, bito. Różne rzeczy przechodził. Czy był pokornym człowiekiem? Ale zobaczcie, przecież w Filipii, gdy wychłostano ich i gdy później już obmyto rany, on mówi: no dlaczego wychłostali nas, rzymskich obywateli, i teraz chcą, żebyśmy jakoś tutaj chyłkiem uszli z tej Filipii? Tamci się przestraszyli, jak usłyszeli, że to byli Rzymianie. Dlaczego się przestraszyli? Dlatego, że Rzymianina nie można było tknąć bez sądu. I za to groziła poważna kara. Przestraszyli się. Paweł, chociaż był pokornym człowiekiem z jednej strony, to z drugiej strony nie był słabe uszem i mięczakiem. Nie pozwalał sobą pomiatać. I myślę, że na tym polega ta trudność. Kiedy reagować, a kiedy nie reagować? W pewnym momencie Paweł odwołał się do swojego rzymskiego obywatelstwa i odwołał się do cesarza. I znowu nikt mu nie mógł nic zrobić. Tak jak wczoraj słyszeliśmy, musiał przejść różne stopnie, aż w Rzymie stanął przed sędziami. Paweł. Bycie pokornym człowiekiem nie znaczy bycie wycieraczką. Bycie pokornym człowiekiem nie znaczy bycie człowiekiem bez kręgosłupa. Ale znaczy bycie człowiekiem, który wie, kim jest w Jezusie. Jest takie piękne spotkanie, bardzo poruszające, apostoła Pawła w Milecie, jeśli się nie mylę. Do Miletu zwołał Paweł starszych z Efezu. Jeśli dobrze pamiętam, to gdzieś, nie wiem, 50-70 kilometrów. Oni musieli przyjechać do niego i on spotkał się z nimi i taką ostatnią mowę wygłosił. 20 rozdział Dziejów Apostolskich zawiera to właśnie opis tego spotkania, tego, co się wydarzyło. Ja chciałem przeczytać tylko werset. Zaraz znajdziemy. Werset 19 i potem 24. On mówi do nich tak. Mówi, wy wiecie, od pierwszego dnia, to jest 18 werset, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami, jak służyłem Panu z całą pokorą, wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów. Ale 24, wsłuchajmy się w te słowa. Paweł mówi, lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi. Bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Gdy skończyło się to spotkanie, prawdziwi faceci zapłakali prawdziwymi łzami. Bo czytamy, byli świadomi tego, że już go więcej nie zobaczą. Paweł, wielki człowiek, który mówi, moje życie, ja mam jedną pasję, wszystko inne, służyć Jezusowi, wypełnić tę misję, którą odebrałem od Niego, gdy jechałem na drodze do Damaszku, gdy byłem pyszny i butny i prześladowałem Kościół. Bóg dotknął mnie i złamał moją pychę i dał mi nowe pragnienia, nowe dążenia. Je chcę właśnie wypełnić. O moim życiu mówić nie warto, pisze Paweł. I na koniec zostawiłem to, co najwspanialsze, to, co najpiękniejsze i najbardziej poruszające. A to jest fragment z Filipian. Od 5 wersetu do 11. Nie będę tego tekstu komentował. On sam się obroni. Za chwilę go odczytamy. Ale wspomnijmy na Pana Jezusa, który był najbardziej pokornym człowiekiem. Syn Boży stał się człowiekiem, uniżył się. I pamiętamy tę sytuację, ten moment, gdy była ostatnia wieczerza. I Pan Jezus stał i przepasał się, wziął prześcieradło i zaczął nogi umywać. Pamiętacie, kto tam coś powiedział? Kto inny jak nie Piotr? Mówi, Panie, Ty mi będziesz nogi umywał? Wiecie, to taka dygresja, ale bardzo prawdziwa. Każdy z nas dużo lepiej czuje się w sytuacji, kiedy może komuś coś dać albo być dla kogoś błogosławieństwem. Ale pokorny człowiek to nie tylko ten, który daje, ale ten, który potrafi przyjąć. I wiecie, że trudniej czasami jest coś przyjąć niż dać? Bo jakby przyjmując, czujemy, że ktoś jest wyższy od nas, że on jest jakby lepszy od nas, no bo on ma coś, no nie wiem, co my potrzebujemy, czego my nie mamy i my teraz tacy gorsi i mamy to przyjąć od niego. I dlatego Piotr się tak zbuntował tutaj. No to jak to? To nie, to przecież ja tobie powinienem nogi, a nie ty mi tutaj. I Pan Jezus mówi: Piotrze, muszę to zrobić, bo nie będziesz miał działu. Ach, Panie, całego mnie umyj, nie tylko nogi. To jest fantastyczny Piotr. Jeszcze jedna dygresja. Biblia, szczególnie Stary Testament, mówi o tym, że Bóg ma upodobanie w tym, co niskie, w tym, co odrzucone, w tym, czym ludzie pogardzają. Do Koryntian Paweł napisał: popatrzcie na siebie. Mówi, nikt by was nie wybrał, a Bóg was wybrał. My byśmy też sobie takich apostołów nie wybrali. A Pan Jezus specjalnie takich właśnie wybrał. Dlatego, że miłuje każdego z nas. Przeczytajmy ten tekst i zakończymy nasze rozważanie. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Bóg wywyższa tych, którzy przed Nim się korzą. Ojcze, tak bardzo boję się, mówił Pan Jezus. Tak bardzo się boję. Jeśli można to inaczej zrobić, jestem otwarty. Ale jeśli nie, jestem gotowy. Twoja wola niech się dzieje, nie moja, Panie. Godne życie. Nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Możemy w Chrystusie prowadzić godne życie, szanując siebie nawzajem, idąc przez życie z pokorą, umocnieni przez Boga, niezniszczalni ze względu na Chrystusa. Bo choćby nawet nasze ciała ktoś zniszczył, tego, co w środku tknąć nie może. Pomódlmy się wspólnie, powstańmy. Panie nasz, tak jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, kim jesteś, tego, jaki jesteś. Jesteś dla nas, Panie, niedoścignionym wzorem i jesteśmy pełni podziwu dla Ciebie. Dlatego, jak wspaniały jesteś i że Ty, cudowny, święty, nieznikomy Bóg, jesteś tak blisko nas. Chcesz mieć z nami bliską więź. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Panie, prosimy Ciebie, abyś umacniał naszą więź z Tobą. Panie, abyśmy mogli z tej więzi z Tobą czerpać siłę do tego, siłę i mądrość, aby prowadzić zdrowe więzi z naszymi braćmi, siostrami, z bliźnimi, których spotykamy w codziennym naszym życiu. Panie, jeśli jest w nas kłótliwość, prosimy Ciebie, usuń ją z naszych serc. Błagamy Ciebie, Panie. Jeśli jest w nas poszukiwanie próżnej chwały, Panie, chcemy wyznać to dzisiaj przed Tobą. Oczyść nasze serca, przebacz nam nasze winy i uzdolnij nas, Panie, chodzić w prawdziwej wolności, prowadzić życie pokory, życie uniżenia przed Tobą i uniżenia jednych przed drugimi. Naucz nas, Panie, szanować jedni drugich. Naucz nas, Panie, chodzić w pokorze. Wyznajemy przed Tobą, że nie zawsze wiemy, jak to zrobić. Nie zawsze nam wychodzi tak, jakbyśmy chcieli, jak Ty byś chciał. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że u Ciebie jest łaska i u Ciebie jest przebaczenie. Dziękujemy Ci za to, że Ty pokornym łaskę dajesz, Panie. Dlatego prosimy Ciebie o pokorę dla naszych serc. Prosimy Ciebie, Panie, o to. Daj nam chodzić w Twojej wolności. Daj nam oddychać pełną piersią, Panie. Ja modlę się za każdym z nas. Panie, abyś uwolnił nas od strachu przed ludźmi. Abyśmy nie budowali naszego poczucia wartości na tym, co inni powiedzą o nas. Abyśmy nie szukali poczucia wartości w tym, co jesteśmy w stanie zrobić. Ale tylko i wyłącznie byśmy pokładali naszą nadzieję w Tobie, Panie. W tym, jaki Ty jesteś. Ucz nas tego, Panie, bo wiemy, że gdy tak żyć będziemy, będziemy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Ucz nas, Panie, naszym życiem sprawiać Tobie radość i być błogosławieństwem dla ludzi, których na ścieżkach naszego życia spotykamy. Amen. Spocznijmy.